Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Ze mną dr Elżbieta Zubrzycka. Dobry wieczór pani doktor.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Tak jak panią doktor znam już kilka ładnych lat, do osób lękliwych pani doktor nie należy. A tym bardziej zdziwiłabym się, gdyby pani powiedziała, że ma jakieś fobie. Chociaż podobno każdy człowiek ma fobię. Bo dzisiaj o tym będziemy rozmawiać.
Nic po mnie nie widać, ale jestem dużo bardziej lękliwa niż się wydaje. No, ale mam tą cechę, że nawet jak się czegoś boję, to mnie nie powstrzymuje przed działaniem. W związku z tym dlatego tego nie widać.
No właśnie, trzeba pokonać lęki i fobie. To nie jest łatwe, ale można to zrobić. Przynajmniej tak utrzymują autorki tejże książki, czyli Judith Bermis i Amr Barda. Nazwiska niełatwe, jak same schorzenia, właściwie nie wiem jak to nazwać, dysfunkcje.
No właśnie, mamy taką książkę tutaj przed sobą, która mówi głównie o lękach i o tym, w jaki sposób zrobić coś, żeby ich nie było, albo żeby były na tyle małe, żeby nam nie przeszkadzały. I jeżeli mamy o tym mówić, to może ja przeczytam taki opis ataku lęku. Jedziesz autostradą. Nagle bez żadnego powodu serce zaczyna bić jako oszalałe. Oddychasz z trudnością, nie możesz przełknąć śliny, czy zawroty głowy, a kiedy zaciskasz ręce na kierownicy, widzisz, że są mokre. Ogarnia cię panika. Próbujesz zrozumieć, co się dzieje, ale nasuwają się tylko bezładne myśli. Wytężasz siły, żeby dojść do siebie, ale im bardziej się starasz, tym bardziej sytuacja wymyka ci się spod kontroli. Powtarzasz sobie, uspokój się, ale uczucie paniki narasta. Próbujesz słuchać radia lub skupić się na jeździe, aby nie myśleć o tym, co się dzieje. Powoduje to jednak następną falę lęku. Sekundy wydają się trwać wiecznie. Co będzie, jeśli teraz zemdleję? A może to atak serca? A może umrę? I różnie może przebiegać atak paniki, aczkolwiek tutaj są opowiedziane podstawowe jego, ale będziemy więcej o tym mówić, objawy. Natomiast efektem jest za każdym razem to, że człowiek jest przerażony i zdrętwiały po tym, co się wydarzyło. No i właśnie chcemy teraz mówić dzisiaj o tym, o książce, której celem jest nie tyle zastąpienie dobrego terapeuty, co zasugerowanie metod pomagających w przezwyciężeniu lęków, ataków paniki i chęci izolacji.
Bo rozumiemy, że jeżeli poznamy mechanizmy tego lęku, czy też tej fobii, to możemy dać sobie radę, tak? Przynajmniej w takich nie ciężkich przypadkach. Natomiast kiedy to utrudnia rzeczywiście i dewastuje życie, to należy pójść do terapeuty.
Myślę, że tutaj najlepiej i do terapeuty i samemu próbować działać. Tutaj to, co może troszkę wyprzedzając fakty, o których mówimy, powiem coś takiego, że w tej książce jest jasno pokazane, że sposób, w jaki staramy się poradzić sobie z lękiem, jest tym samym sposobem, którym do niego doprowadzamy. I to jest bardzo ciekawe podejście, takie troszkę zaskakujące. To jest takie podejście poznawcze. Na przykład motto tej książki jest takie, jak dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy sami, że możemy nazwać nasze cierpienie, że można je ukoić, że nic nam nie grozi i że możemy być bezpieczni. Jak dobrze wiedzieć, że atak lęku to tylko przelotne uczucie, które minie jak wszystko inne.
Tylko w momencie ataku lęku czy paniki to zupełnie takie myśli nie przychodzą do głowy. Człowiek tak, rzeczywiście myśli, że umiera.
Tak, dlatego to jest podejście poznawcze, bo to jest wiedzieć. Zachowywać się odpowiednio do swojej wiedzy, rozumieć, tak? Także będziemy się skupiać na tym, jak my podchodzimy do tego, jak my się zachowujemy w wyniku tego, co myślimy.
A czy są, pani doktor, jakieś takie lęki czy fobie, które są najbardziej powszechne, najbardziej znane?
No właśnie, to może powiedzmy sobie, że jest kilka zaburzeń lękowych, takich podstawowych. Agorafobia. To są napady lęku związane z unikaniem miejsc. Drugie, to są też napady lęku, ale nie związane z unikaniem miejsc. Jest fobia społeczna, która polega na unikaniu ludzi. Fobia prosta, wtedy boimy się czegoś konkretnego.
Na przykład pająków, tak? To jest ta fobia
pająków,
prosta.
Tak, wysokości, wind, przestrzeni małej. Albo uogólnione zaburzenia lękowe. To jest wtedy taki lęk przed nieradzeniem sobie z życiowymi zadaniami. Zaraz opowiemy o nich parę słów więcej. No i pierwsza to, powiedzmy, agorafobia. To odpowiadając na pytanie pani redaktor, bo to jest właśnie ten lęk, który najczęściej się zdarza. I właściwie można o nim powiedzieć, że to jest lęk przed lękiem. Czy lęk przed tym, że znajdziemy sobie w sytuacji, kiedy napadnie na nas kolejne, dostaniemy kolejnego napadu lęku czy paniki i że my sobie z tym nie poradzimy. Czyli staramy się uniknąć w sytuacji z lęku, które mogą wywołać napad lęku. I to jest właśnie najczęstsza forma lęku, ale także najbardziej przynosi negatywne skutki. A co gorsza, często z powodu tej bezradności wobec naszego sposobu reagowania w pewnych sytuacjach, takiego poczucia, że jesteśmy jakby w pewnym sensie niepełnosprawni, bezradni, nie radzimy sobie, pojawia się często też i towarzyszy tym lękom depresja.
A kolejne lęki, jakie możemy wyróżnić?
Kolejne lęki to jest napad lęku panicznego niezwiązanego z agorafobią. Wtedy są takie ataki paniki przeżywane podobnie jak w agorafobii, tylko my nie unikamy miejsc, w których to się wydarzyło. Najczęściej te myśli wywołujące lęk są związane z takim wrażeniem, że organizm nie funkcjonuje prawidłowo, że jakaś choroba nas ogarnia, że jest niebezpiecznie, nasz organizm nas zawodzi. Potem jest ta fobia społeczna, o której już napomknęliśmy, czyli unikanie ludzi. Bo to jest taki lęk, który pojawia się wtedy, kiedy przemywamy z innymi osobami, boimy się z ludźmi rozmawiać, nie chcemy przebywać w tłoku, nawet imprezy towarzyskie są ogromnym obciążeniem. No a co dopiero mówić o wystąpieniach publicznych i bardzo wiele osób, zresztą które, żeby pokonać ten lęk, weszły w biznes show. Mówią o tym, że taki lęk był ogromny przed estradą, przed wystąpieniem, przed ludźmi.
No bo taki lęk, czy taka agorafobia grozi wycofaniem ze społeczeństwa i izolacją, tak?
Nie, to nie agorafobia, to lęk, fobia społeczna.
Fobia społeczna. A.
Tak, ona też grozi wycofaniem się z sytuacji, w których są ludzie. Bo przy agorafobii, zaraz do niej wrócimy, omówimy ją dłużej, bo ona jest najbardziej bogata w informacje. Tą fobią społeczną jest bardzo ciekawe, to, że my się głównie boimy bycia ocenianym. Tego, że ludzie ocenią nas negatywnie. Dlatego staramy się nie znaleźć w sytuacji, w których możemy być oceniani. Mamy też poczucie nieumiejętności wyrażenia swoich myśli, boimy się, że się ośmieszymy i w takich sytuacjach pojawiają się ataki paniki. Fobia prosta, tu mówiłyśmy, to jest lęk przed niektórymi zwierzętami, może być lęk wysokości przed upadkiem w przepaść, może być klaustrofobia, czyli lęk przed przebywaniem w zamkniętej przestrzeni. No i wtedy łatwo się ten lęk ujawnia w zamkniętych pomieszczeniach, tunelach, samolotach, statkach, windach. Można też dołączyć do tej kategorii lęk przed śmiercią.
No i lęk przed lekarzem też jest bardzo powszechny, przed białym fartuchem, tak? Nawet tak bym to nazwała.
No właśnie.
To też jest rodzaj fobii, który dość często spotykamy.
No i właśnie to, o czym mówiliśmy, to uogólnione zaburzenia lękowe, to są takie długotrwały lęk, który nas trzyma, niekiedy bardzo intensywny, a przerywany jest tylko krótkimi momentami ulgi. Najczęściej dotyczy dwóch lub więcej obszarów naszego życia codziennego. Mianowicie mamy poczucie, że nie poradzimy sobie z pracą, bo tam będą kłopoty, z problemami finansowymi, że nie potrafimy utrzymać rodziny w dobrym stanie, albo boimy się o nasze zdrowie. I mamy to takie poczucie, że nie damy sobie rady na tych czterech polach, albo na którymś z nich.
Myślę sobie, pani doktor, że jakość życia jest marna takiego człowieka, który jest w niewoli lęku, bo tak to należy nazwać. I rzeczywiście coś z tym trzeba zrobić, bo ciężko się żyje.
Tak, szczególnie przy agorafobii. Mhm. Bo wracając jeszcze raz do agorafobii, o której mówiliśmy wcześniej, to, co jest bardzo takie zaskakujące i przerażające dla osoby, która to przeżywa, to jest tak, że za pierwszym razem pojawia się pierwszy atak paniki gdzieś. No, powiedzmy na autostradzie. Ale potem pojawiają się te ataki paniki znowu w najróżniejszych miejscach. I bardzo często pojawia się takie skojarzenia, aha, autostrada wywołała ten lęk. Albo restauracja, w której byłam i dostałam ataku paniki, wywołuje ten lęk. Wobec tego staram się unikać miejsc, które w moim przekonaniu, i to jest właśnie błędne skojarzenie przyczyny ze skutkiem, ten lęk został, powiedzmy, że wywołany. I dlatego taka osoba coraz bardziej zaczyna unikać tych sytuacji, w których ten lęk, jej zdaniem, może się pojawić. Więc najpierw nie wyjeżdża na autostrady. Potem myśli sobie, no może ulice też nie są bezpieczne. Żadnymi drogami. Potem może lepiej nie wsiadać do samochodu. No a jeżeli się pojawił na przykład taki lęk w sytuacji pobytu zupełnie przyjemnego, towarzyskiego w restauracji, no to może będę żywić się w barach, ale potem może i bary niedobre, no to może będę się żywić tylko w domu. I to, do czego dochodzi z czasem, to, że zaczynamy się izolować. Unikamy miejsc, gdzie te napady lęku mogą wystąpić. A im bardziej o tych myślimy w napadach lęku, żeby one się nie pojawiły, tym bardziej rośnie w nas napięcie. Ciągłe myślenie o tym powoduje, że pojawiają się częściej i w coraz innych miejscach.
Czyli można powiedzieć, że one się zaczynają pojawiać już automatycznie, tak? Że to nam, mówiąc kolokwialnie, weszło w krew.
No właśnie, zaraz będziemy mówić o tym, skąd one się biorą i jak starać się je powstrzymać, ale rzeczywiście im bardziej na czymś jesteśmy skupieni, im bardziej się tego boimy, im bardziej poświęcamy temu uwagę i myśli, tym jest to bliżej powierzchni. W związku z tym łatwiej go nam wywołać, bo w nas rośnie napięcie, a z napięciem pojawia się lęk oczywiście. No i taka osoba, która zaczyna unikać miejsc, w których ten lęk może się pojawić, w końcu się izoluje z tego świata. W dużym nasileniu może być tak, że w końcu nie chce wychodzić z domu. Albo też porzuca nawet pracę. A jeżeli jakoś jeszcze sobie z tym radzimy, tylko żyjemy w tym ciągłym przerażeniu, że za chwilę może dojść do ataku lęku, to ukrywamy swoje uczucia przed rodziną i przyjaciółmi, przed współpracownikami. No bo oni tego nie zrozumieją i oni mogą nas wyśmiać. I wobec tego osoby, które są lękowe, stają się samotne, przerażone i zagubione. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy próbowali zrozumieć, skąd się to wzięło i w jaki sposób możemy nad tym wszystkim zapanować.
Ja też sobie myślę, że takie osoby poprzez swoje fobie i lęki, i jeżeli ktoś o tym nie wie, to one są bardzo negatywnie oceniane przez społeczeństwo, czy przez ludzi, którzy myślą, a że to jest jakiś histeryk, że to mróg, że to właściwie
dziwak.
Dziwak, tak, jak on się zachowuje, że też trzeba być bardzo ostrożnym w tych ocenach, tak? Że to często nie wynika z braku chęci spotkania, tylko z niemożności.
Tak, taka osoba może się wydawać, że ona się właśnie izoluje od innych, już może nie lubi ludzi, że my składamy różne propozycje, a ta osoba znajduje różnego rodzaju wykręty. Możemy to brać osobiście, że ma do nas coś, że nas właśnie może nie lubi, że może myśmy jakoś podpadli. I rzeczywiście i tej osobie jest bardzo trudno i czasem ludziom z otoczenia. Ale najsmutniejsze jest to, że często o takich lękach nie wiedzą najbliżsi członkowie rodziny.
Ale czy ta osoba się wstydzi po prostu, że ma takie schorzenie? Nie chcę o tym mówić, bo to jest też dodatkowy czynnik. Jak powiem, to się obnażę i jeszcze bardziej nie będziecie mnie akceptować, lubić. Uważa, że to jest porażka?
Właśnie jest wiele przyczyn zaburzeń tych lękowych. No, tutaj może jeszcze tak rzucę, że niektórzy mówią o dziedzicznej skłonności i dla niektórych chorych to jest taki wyrok dożywocia, to znaczy, że już nic z tym nie zrobią i rezygnują z leczenia i czują się, że są w sytuacji bez wyjścia. A inni z kolei innych uwalnia od wstydu. I tutaj właśnie ten wstyd jest takim ważnym elementem. My się wstydzimy, nie chcemy być ośmieszeni, z tym się oczywiście wiąże właśnie samoocena, poczucie własnej wartości mniejsze lub większe, nieakceptowanie tego, co z nami się dzieje, próby powstrzymania bardzo silne tych ataków lęku. I wobec tego, ponieważ my się wstydzimy, ponieważ nie chcemy, żebyśmy byli źle ocenieni, ponieważ nie chcemy, żeby nas wyśmiali, bo z niezrozumienia wyśmieją, nie mówimy o tym nawet najbliższym osobom.
Pytanie też pani doktor, co my sobie mówimy, bo też nie ma w nas akceptacji tego i my sami się nie lubimy i szarpiemy, bo myślimy sobie, o, na przykład Kasia czy Basia daje sobie doskonale radę z życiem, a ja co, jestem do niczego, nie potrafię nawet wyjść z domu, pójść na koncert, spotkać się z przyjaciółmi.
No tak. I ten nasz stosunek do siebie w dużym stopniu jest znaczący dla tego faktu, że my przeżywamy te zaburzenia lękowe. Bo jednym z powodów rosnącego napięcia i niepokoju w życiu jest takie prowadzenie rozmów z samym sobą. To jest takie mówienie do siebie. Ja myślę, że w Polsce to jest niezwykle powszechne, niekoniecznie kończy się lękami, ale pewnie niskim poziomem jakości życia. To myślę, że powszechnie. Mianowicie, że my mówimy do siebie w taki sposób, że sami sobie podważamy poczucie godności i swoją samoocenę. Więc na przykład w przypadku tych lęków, na przykład nie powinna myśleć w taki sposób, to jest śmieszne, to bzdura, co ja robię, coś jest ze mną nie tak, każdy inny by sobie w tej sytuacji poradził, a ja to sobie właśnie nie radzę. I w ten sposób mówimy do siebie w sposób poniżający. I ta niska samoocena, która powoduje, że my takie myśli formułujemy, uderza bezpośrednio w nas. Boimy się oceny innych ludzi, unikamy, odpychamy problem, przesadnie analizujemy każdą sytuację i wpadamy w takie błędne koło. Im bardziej my analizujemy sytuację, co ja zrobiłam, co było, co jest ze mną nie tak, może mogłam była tak, a może inaczej, to wszystko było źle, co ja zrobiłam, rośnie we mnie napięcie. A jak rośnie we mnie napięcie, to oczywiście analizuję coraz mocniej te metody, które stosuję. I to, co mówiłam na początku, okazuje się, że te metody, które my stosujemy do zwalczania lęku, są metodami, które wywołujemy lęk. Ponieważ my tacy jesteśmy, że tak myślimy, doprowadzamy się do tego, że mamy lęk. Po czym tak samo myślimy, żeby tego lęku się pozbyć, się go nie pozbywamy.
Czyli błędne koło, tak?
Czyli błędne koło. A skąd się w ogóle ten lęk bierze? No mianowicie, między innymi otoczenie, rodzina może nas nauczyć takich cech, które są bardzo niedobre w przyszłości. Więc na przykład zbyt wymagający rodzice. Potem ciągle jesteśmy z siebie niezadowoleni. Zbyt wygórowane oczekiwania, takie perfekcjonistyczne. No nie może być pyłku na podłodze. Nie może, człowiek musi być nieskazitelny. Więc się panicznie boi oceny i krytyki, jeśli jest skazitelny. Albo nadskakujący rodzice. To jest teraz wielki problem i się szerzy. Rodzice mają jedno dziecko i to dziecko ma ich zdobić i skaczą wokół tego dziecka. I to dziecko nic nie robi samo i wyrasta na królewicza, którego trzeba obsługiwać. Ale przede wszystkim wyrasta na osobę, która ma poczucie, że sama sobie z niczym nie poradzi, potrzebuje pomocy. Czyli wychowujemy kogoś, to będzie ciągle w lęku, że on nie wie, jak ma coś zrobić. Potrzebuje innych, a nie może się tego przyznać, bo jest dorosły. Poza tym często pochodzimy z jakichś rodzin, gdzie byliśmy zaniedbani, gdzie nasze życie to było życie nad przepaścią, niepewność. I wtedy nauczyliśmy się bronić przed tą sytuacją w taki sposób jak unikanie ludzi, skrywanie uczuć i ciągłe mienie się na baczności, bo ciągle mamy poczucie zagrożenia. A też może być tak, że przeżyliśmy jakiś bardzo silny stres. Oczywiście taka rodzina trudna też jest wielkim stresem. Jeśli on trwa za długo, to zostawia ślady. Ale na przykład przeżyliśmy ciężką chorobę albo śmierć bliskiej osoby. Może jakąś zmianę kraju, przeprowadzkę i to było przerażające. I długo żyliśmy w takim stresie, w tak silnym podenerwowaniu, że nie mogliśmy na nim zapanować. I to się w nas utrwaliło. I wtedy zaczynamy stosować właśnie metody, które wywołują jeszcze silniejszy lęk.
Pani doktor, tak sobie myślę, że warto powiedzieć o tym, jak sobie radzić i czy można poradzić sobie z takimi fobiami, ale ponieważ dzisiaj nie mamy czasu, to chciałabym zaproponować to na przyszły tydzień, żebyśmy wróciły do tej książki i spróbowały
bardzo chętnie,
jednak
mamy
podać jakieś rozwiązania, które są skuteczne i sprawdzone.
Mamy tu bardzo dużo ciekawych informacji jeszcze do powiedzenia, także bardzo chętnie wrócimy do tego tematu.
Wrócimy do książki Pokonać lęki i fobie. Autorki to Judith Bermis i Amr Barrada. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Iwona Dębska.
Elżbieta Zubrzycka, do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.